Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, Wojtku, to ja, Paweł Orzech.
I ja, Wojtek Wiman, i witajcie w 304 odcinku Jesus Podcastu. Audycji Jesus Podcast.
Jak się przygotował? Nie jesteśmy audycją podcastową, Wojtek, ponieważ jesteśmy, wspieramy otwarte standardy. Tak. I dostępny nasz podcast jest wszędzie, nie tylko na Spotify'u, jak co po niektórzy podcasterzy.
Oho, już obrażanie się zaczęło.
Nie, ja... Piotrek napisał to na forum, ja o tym zapomniałem i stwierdziłem, że może warto powiedzieć, że jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify'u, dziękujemy, że go słuchasz. To jest oczywiście bardzo fajna rzecz. Natomiast Spotify zamyka powoli coraz bardziej rynek podcastowy. A ja w ogóle, Wojtek, że było ten, że to nie jest tak, że jakby ta wiadomość idzie do 300 osób, do 500 osób. No. Tylko ona w tym momencie idzie do 7000 osób, które słuchają nas na Spotify.
O, to nam urosło tam trochę, nie?
Nie, właściwie to jest zabawne, bo subskrybenci nam rosną jakby cały czas i w tym momencie subskrybuje nas 800 osób na Spotify. Bardzo dziękujemy. Aha. Natomiast liczba słuchaczy, czyli osób, które słuchają, nie będąc subskrybentami, jest po prostu kosmicznie rośnie. I 7000 osób jakby na dzień.
No bo to może tak, że wiesz, że tak próbują, słuchają sobie jednego odcinka, a później mówią,
Może tak być. Jest też taka opcja, że w Spotify'u, z tego co pamiętam, dodało się coś takiego jak... Gdzie to jest? Poczekaj. Playlisty. I jest chyba coś takiego w podcastach, że jest daily podcast, coś takiego.
A, czyli coś tam sami dorzucają jakieś nowości.
Jest, your daily podcast. Mhm. I jakby jak słuchasz na Spotify'u, to on ci podrzuca podcasty, które mogą ci się spodobać. Jakby odcinki podcastów, które mogą ci się spodobać.
No okej.
Więc może ktoś tam nas trafił w ten sposób, jak ktoś tak na nas trafił, w ogóle to jestem bardzo ciekawy, jakby czego innego słuchał, że trafił się Jesus Podcast. I teraz ja wiem, że słuchanie na Spotify jest wygodne, ja to bardzo oczywiście rozumiem, sam korzystam z Spotify'a bardzo dużo i tak dalej, natomiast jeśli słuchacie nas na Spotify'u, jest jeden taki problem. Ten problem polega na tym, że w momencie, w którym słuchacie nas na Spotify'u, jakby Spotify zabiera cały rynek i w przyszłości może być tak, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, że podcast będzie tylko i wyłącznie na Spotify'u. I to jest złe, bo to wtedy nie jest podcast.
Ale w jakim sensie podcast?
No właśnie, to już nie jest podcast, to bardziej jest audycja, bo wtedy nie możesz już na przykład słuchając w Overcastie, Pocketcastie, w Podcast Addict, gdziekolwiek. Nie posłuchasz tego podcastu, który jest na Spotify'u, bo on jest tylko i wyłącznie na Spotify'u.
No bo takie już kupili zresztą nie?
I to nie jest dobre dla całego rynku podcastowego, bo podcasty jakby... może być sytuacja, w której teraz każdy może sobie słuchać czego chce, tak? Dalej sytuacja jest taka. Są oczywiście ekskluzywy dla Spotify'a w tym momencie, co już jest, robi się powoli niebezpieczne, ale generalnie na razie jest tak, że większość podcastów jest otwartych.
Na przykład dobrym przykładem tu jest Gimlet Media, które jakby Spotify kupiło jako firmę produkującą podcasty, ale nadal wszystkie z portfolio Gimlet Media nadal są dostępne na wszystkich platformach.
Natomiast nowe podcasty, które wychodzą Gimlet Media, niektóre są tylko i wyłącznie Spotify Exclusive, nie wiem czy wiesz. Mhm.
Nie. Znaczy, tak, zdarzyło się, że jakiś chyba o tej, jest taki podcast, gdzie są wizyty u psychologa, coś takiego i rzeczywiście tam, bo słyszałem po prostu reklamę w innym podcaście, oczywiście Gimlet Media, że zapowiedź jakiegoś tam podcastu, krótki nawet fragment, no i info, że exclusively on Spotify. No więc.
I to jest złe, bo w tym momencie nie potrzebujesz konta płatnego na Spotify'u, żeby słuchać podcastów, z tego co pamiętam. Natomiast może się okazać, że za miesiąc będzie tak, za dwa miesiące będzie tak, że żeby słuchać podcastów, musisz mieć konto premium i będziesz musiał płacić za coś, co do tej pory było zupełnie darmowe. Mhm. Więc jeśli leży ci na sercu rynek podcastów, znajdź aplikację do podcastów, która jest otwartą aplikacją. Ja podlinkuję parę w opisie odcinka. Możesz sobie wybrać taką, która ci się podoba. Niektóre są darmowe, niektóre są płatne. I odkrywaj świat podcastów w ten sposób. Zrobisz rynkowi podcastowemu lepiej w ten sposób. Także to jest taki apel do podcastowiczów na Spotify'u. No widzisz, tak się, Wojtek. Otwarte media.
Tak, wolny etyczne, rynek. Wolny rynek. Niewidzialna ręka slow market. Rynku.
Jest Canon Slow Market.
jak najbardziej. Ja właśnie a propos tych aplikacji podcastowych, to faktycznie w zeszłym tygodniu, zaraz po nagraniu, zainstalowałem sobie Pocket Casts i przerzuciłem sobie podcasty z Overcasta do Pocket Casts. Zrobiłem to ręcznie, bo nie miałem aż tak dużo wcale zasubskrybowanych, także to nie był jakiś długi proces, po prostu wiesz, wyszukałem te 5 podcastów, które faktycznie obserwuję i dodałem ręcznie. Plusem było to, że faktycznie w Pocket Casts bardzo łatwo się oznacza, czy też u nich to się nazywa archiwizacja, że możesz zaznaczyć odcinki albo na przykład kliknąć jeden i powiedzieć hej, od tego do końca zaznacz jako zarchiwizowane. I ja w ten sposób właśnie zrobiłem, że miałem posegregowane od najnowszego do najstarszego. Kliknąłem w ten, który już słyszałem i powiedziałem zarchiwizuj mi wszystkie w dół, jakby wszystkie poniżej tego razem z tym, ciach, i zostały mi tylko te najnowsze i faktycznie jakby w dość krótkim czasie to by zajęło, nie wiem, może 15 minut, żeby to wszystko poustawiać i faktycznie jakby przerzucenie się z jednej aplikacji do drugiej było bardzo proste, chociaż zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie ja w sumie mogłem coś tam w Overcastie pewnie jakąś listę wyeksportować, bo tam są jakieś takie otwarte standardy, jakieś XML czy coś, nie?
Nie, nie możesz tego zrobić.
Ale Overcast za to je wciąga, nie? W sensie da się coś zaimportować do niego.
Nie, nie. Możesz zaimportować i zaeksportować tylko i wyłącznie jakby zasubskrybowane. Ja wiem, że tylko i wyłącznie się nie mówi, dajcie spokój. Tylko listę podcastów, które masz zasubskrybowane. Overcast no, zapisuje więcej. Overcast, tak, tylko te, co subujesz. Nie ma list na przykład na zasadzie favorites, no nie? Ja mam na przykład taką playlistę favorites, nie możesz jej, tylko te podcasty, które
nie, no to obserwujesz. Przy przerzucaniu się z Overcasta do Pocket Cast, to tylko mi o to chodzi.
Tak, znaczy... tak, to działa. Natomiast Overcast w ogóle, jakby on w tym XML-u, który eksportuje, on zapisuje trochę więcej informacji niż każdy inny klient Pocket Castów. Chyba z taką nadzieją, że jakby ktoś jeszcze może zacznie używać tych samych tagów, co Overcast, bo jak wyeksportujesz OPML, bo tak nazywa się ten format, tak, z Overcasta, usuniesz z niego wszystko, potem go zaimportujesz, to on też pamięta, które odcinki odtwarzałeś i do kiedy.
A, nawet. Bo on to, czyli miejsce odtwarzania, wow.
On sobie to zapisuje po prostu i nikt inny poza tym tego nie robi. Tak. Jest jedna rzecz, którą ty zrobiłeś i widzę, że cię to nie denerwuje, a mnie denerwowało i mi trochę teraz to zajęło, bo w Pocket Cast faktycznie jest tak, że możesz znaczyć, zaarchiwizuj od tego miejsca, ale ja na przykład nie wszystkie, ja na przykład chcę, żeby podcasty były oznaczone jako plate. I nie ma opcji, żeby bo jak weźmiesz sobie, odpalisz aplikację w tym momencie i zobaczysz sobie jakiś podcast swój na przykład, no nie?
Ja na myślałem, że robię dokładnie to. W sensie, że zarchiwizuj równa się plate.
Nie, to są dwa różne statusy.
O, oh, Jezus.
I mnie to tak denerwuje, bo teraz tak, jak masz podcast na przykład, gdzie masz jako zaznaczone jako played, to on jakby ikonkę, którą masz po prawej stronie, czyli tam, gdzie masz w tym momencie play, ma zaznaczone jako taki ptaszek, jakby zaznaczone, że jest done, no nie? I to znaczy, że ten podcast został przesłuchany. Jeśli masz coś zarchiwizowane, ale nie przesłuchane na tej liście, że znajdę sobie taki podcast, z którym to ma tak zrobione, Daring Show, to masz na przykład ikonkę, mimo tego, że podcast jest jako archived, to masz obok ikonkę play. Białą na przykład w moim wypadku na tym podcaście. I jakby są podcasty, gdzie ja faktycznie chcę, żeby tak było. Na przykład The Talk Show with John Gruber. Nie słucham tam wszystkich odcinków, bo nie wszyscy, nie każdy gość mnie interesuje. I wtedy po prostu dany podcast archiwizuję i widzę, że on jest zarchiwizowany, ale nie jest odtworzony, bo ma ikonkę jakby... Czekaj, wyślę ci w ogóle screenshot, żebyś widział. Bardzo dobry przykład tutaj będziesz widział. Wojtek... Zobacz sobie, czy widzisz ten screenshot.
No.
No to te podcasty, które mają, jakby widzisz, że mają takiego ptaszka, to są podcasty, które są przesłuchane, a podcasty te w samym środku, co mają ikonkę pobierania, to są podcasty, które są nieprzesłuchane.
Ja mam tak, że mam schowane po prostu wszystkie zarchiwizowane, rozumiem, więc tak, mi to nie, tak. Wiesz... Nie przeszkadza.
Natomiast ja po prostu bardzo chciałem, żeby były jeszcze podcasty odsłuchane i archiwizowane, nie były jakby tymi samymi, bo ja faktycznie niektóre, tak jak widzisz, słucham, a niektórych tylko archiwizuję. I nie ma opcji, żeby na przykład zaznaczyć wszystkie jako plate.
Nie ma, no nie ma, takiego. Nie ma.
Więc jak ja na przykład przenosiłem się do Pocket Cast na przykład z Reply All, który ma w tym momencie ile odcinków? 168. To ja, Wojtku, przeszedłem każdy jeden odcinek i zaznaczyłem, klikam na odcinek. No, pojawia się ten jakby pełnoekranowy widok i jest po prawej stronie, są dwie ikonki Plate albo Archive, mark as Plate albo tam coś tam i Archive, i znaczyłem każdy jeden odcinek jako Plate i następny.
Nie.
Ale ja to zrobiłem,
bo... Jesteś nienormalny.
Ja to zrobiłem po prostu, bo inaczej bym nie wytrzymał. W sensie musiałem to mieć w ten sposób.
Bardzo to są dziwne rzeczy, jakie sprawiają ci przykrość, ale rozumiem. Znaczy nie rozumiem, ale szanuję, że ci się chciało przeklikiwać każdy pojedynczy odcinek, bo ja nie wiem, chyba jest, bym napisał do nich i powiedział, ej ziomy, weźcie, zróbcie tak samo.
Jest też tak, że jak masz aplikację na komputerze,
to pewnie idzie ona, szybciej, nie?
To idzie troszeczkę szybciej, ale nadal jest painful, więc...
No tak, tak. Ale on nie ma aplikacji na komputerze, tylko jest w przeglądarce, nie?
Jest aplikacja na komputerze.
No to ja nie mogę nigdzie jej znaleźć, nie wiem o co chodzi.
Jest. Musisz sobie pisać coś takiego w internecie. Pocket Cast, Mac.
Nie, naprawdę?
Tak, i wtedy wyskakuje ci, że jest Web and Desktop Apps. I klikasz sobie tutaj i masz podcast.
No to
podcast
na stronie, jak wejdziesz do nich, to...
Ja wiem, ale... Ja wiem, ale najlepsze jest to, że ta aplikacja, nie wiem, czy ona to jest faktycznie jakby wrapper. Nie wiem, czy to jest ten. Wygląda trochę, jakby tak było.
No.
Z drugiej strony zachowuje się bardzo natywnie, idzie, obsługuje przyciski play, pause i tak dalej na klawiaturze. Więc jeśli mam być szczery, to ja ją pobrałem i jakby to jest najlepszy sposób do słuchania podcastu. Używam tylko playera, używam tylko, kiedy jestem u mamy. Bo tam mam Chromebooka, więc po prostu odpalam.
No tak.
Ale no, ja też to podlinkuję do tego plus do w tę listę, którą zrobiłem. Zrobiłem listę w opisie odcinka, gdzie są nasze podcasty polecane. Jest coś aplikacja do podcastów.
Okej. No. No, rzeczywiście jest. Kurde, no ale tak schować to tutaj.
Bez sensu.
Dlaczego?
No nie wiem, ale to faktycznie działa. Ona nie ma wszystkich feature'ów, żeby było jasne, tych, co masz na przykład w aplikacji na Maca. Nie ma na przykład obsługi playlist.
Na telefonie.
Tak. Nie ma obsługi playlist. Nie wiem, czy dla ciebie to jest dealbreaker.
I jeszcze w ogóle chyba nie zacząłem z nich korzystać, szczerze mówiąc.
No to w takiej opcji nie. Ja korzystam tak naprawdę głównie z tego, żeby po prostu wchodzę w podcasty, wybieram sobie podcast i po prostu uruchamiam słuchanie, żeby sobie słuchać. Jest też jakby zakładka in progress, czyli możesz sobie podsłuchać tego, co zacząłeś słuchać na telefonie i tak dalej. On się synchronizuje, czyli jeśli na przykład ja teraz na telefonie słuchałem Dubai Friday After Show, to on jest, odpalam aplikację, to teraz widzę, że też, że mam Dubai Friday After Show. Jak przesłucham, to aplikacja na telefonie musi się odświeżyć i dopiero wtedy jakby pokazuje status, nie? Bo to jest tak, że one są, muszą się synchronizować.
Okay.
Bardzo ładnie tutaj działa, jak masz tą wersję Pocket Cast Plus, to możesz sobie zobaczyć files i możesz rzucać sobie właśnie tam pliki, które potem wiesz, do tej chmury, nie? Możesz 10 GB tej chmury, możesz sobie słuchać, wrzucać tam na przykład audiobooki i po prostu sobie...
Spoko. Znaczy to mi się podoba i generalnie ja od razu kupiłem to plus, bo stwierdziłem, że no już dobra, jak się przerzucam to na dobre. I podobuje mi się to. Fajna apka, ładnie wygląda, działa przyjemnie. Mam wrażenie, że jakoś tak gorzej mi się słucha w przyspieszeniu. Nie wiem, tak jakby ten,
może tak być,
ten algorytm Overcasta jakoś lepiej działa. Wynika z tego, że
tak, jest tak. A to wynika z tego, że Overcast, jak tam masz coś takiego, masz Smart Speed i pewno miałeś to uruchomione, to on jest, ma tą prędkość zmienną.
A widzisz, a tu jest stała pewnie, że...
Tak.
No tak.
Na jakiej słuchałeś na Overcaście prędkości?
No właśnie różnie, 1.30, 1.25, jakoś tak. Nigdy nie przekraczałem 1.5.
No to zrób sobie na 0.1 mniej niż miałeś na Overcaście. Bo ja na przykład na Overcaście słuchałem na 1.7 i tutaj słucham na 1.6 i dochodzę do wniosku, że faktycznie nie jest tak doskonale jak na Overcaście, ale jak zrobiłem o 1 mniej, to jest prawie tak samo. A to wynika z tego, że Overcast, jak ustawiłeś sobie 1.7, to 1.7 było górką, do której on dochodził.
Aha, i on jeszcze zwalniał troszkę czasu.
Ja sobie puściłem i patrzyłem, bo tam jest na żywo, widzisz, jaką prędkość w tym momencie ci Overcast ustawił i widziałem, że on tam krąży pomiędzy właśnie 1.6, 1.5,5, 1.7, 1.6, więc zmieniłem na 1.6 jest tak praktycznie tak samo, a właściwie niezauważalnie, nie?
Okay.
Więc mówię, okej, okay, może tak być. Ale to spoko, że ten, jak kupisz sobie premium w takiej opcji, to zachęcam cię do tego, żebyś wszedł sobie w profil, w ustawienia i tam jest coś takiego jak appearance i tam możesz sobie zmienić, jak chcesz, żeby apka wyglądała i są, no, i są różne ikony, które możesz sobie ustawić. To są, tak, jest tam bardzo taka fajna ikonka, na przykład żółta dla bogaczy, bo to jest ikonka z plusem jako premium subscriber.
Okej. Okay.
Tak. Pocketcast, no. Ja wiem, że latamy z tymi podcastami, latamy, ale kurczę, ta aplikacja ma najwięcej feature'ów i jest chyba najwygodniejsza, jeśli chodzi o takie słuchanie.
No, mi się podoba, że rzeczywiście ta apka na kompa jest i tak dalej. Jakoś tak to jest.
Sensownie chyba zrobione w miarę.
Jest to sensownie zrobione i mam poczucie, że mogę dzięki temu jakby trochę więcej słuchać, nie? Że jakby skoro mam kompa, nie wiem, robię coś, to nie robię takich dziwnych kombinacji typu, wiesz, odpalam na telefonie, włączę słuchawki z telefonem i wiesz, jakby oddzielnie mam rzeczy, bez sensu. Więc to, że ta apka na kompa jest, to jest fajne, a Marko robił, chyba przestał i nie wiem na jakim etapie
przestał.
Jest.
Przestał, na razie przestał.
Chyba przestał, no przestał. Właśnie. No.
Przestał, bo na razie za mało rzeczy mu działa i zajął się właśnie tym jakby voice boostem, nie? Żeby też lepiej działało.
Ale, ale trzeba mu oddać, że faktycznie działa to bardzo dobrze.
Nie, no to działa rewelacyjnie. Jest jakby, wiesz, najlepszy w swojej klasie, ale z drugiej strony to nie jest też tak, że to jest... Ja napisałem, że to jest może deal breaker, a z drugiej strony, kurczę, jak właśnie zrobiłem sobie tak jeden mniej i zacząłem słuchać, to nie czuję aż takich dużych różnic. Aha. Więc jest to fair enough, a jakby dużo feature'ów, które daje Pocket Cast jest... wiesz, wartość tych wszystkich rzeczy jest większa niż tylko to, że mam w Overcastie lepsze audio.
Jasne, jasne. Nie, no zgadzam się, także
i fajne jest też to, że tutaj jak dodam sobie podcast, to on automatycznie się nie pobiera. Więc ja na przykład w podcaście...
O, ale ja mam tak, pytanie do ciebie, taka propos. No. Czyli one się nie pobierają, tylko z automatu jest streaming?
Tak. A chcesz, żeby się pobierał na przykład jakiś konkretny podcast? To są dwie opcje. Używam każdej z tych opcji. I teraz tak, pierwsza opcja jest taka, że na przykład nie wiem, czy masz jakąś kolejkę, z którą chciałbyś słuchać, bo ja na przykład zrobiłem sobie playlistę w filtrach. Wchodzisz sobie w filtry, dodajesz sobie nowy filtr, no nie?
Kurde, uczę się na bieżąco, no.
I jak dodasz sobie nowy filtr, zaznaczasz sobie jakby...
Nie wiem, że to znaleźć. Aha, bo filtrów nie ma pewnie na tej desktopowej,
na
webie, co?
Na desktopie nie ma. Nie, to są właśnie, to jest ta rzecz,
filtry,
której nie ma.
No.
I masz na dole new filter.
Na dole?
Jak wejdziesz sobie w filtry na aplikacji, na iOS-ie i zjedziesz na sam dół, to masz tam przycisk new filter.
Nie mam. Nie mam.
Wchodzisz w aplikację. Poczekaj, no kuźwa, wyślę ci screena.
Mam podcasty, teraz wchodzę filters.
Nie, filters, tak.
A, poczekaj, bo mi je... Dobrze, już jest, bo okazało się, że jak wlazłem na filters, to on mi z automatu wlazł na zakładkę new releases, nie?
Tak. No. I teraz zaznaczasz sobie nowy filtr. No. Wpisujesz sobie na przykład ulubione.
Ulubione. Mhm.
Wybierasz sobie na przykład, nie wiem, ikonkę, na tam z boku jest na przykład gwiazdka i na przykład zielona, cokolwiek. To jest jakby, ja to sobie, cokolwiek.
No, gwiazdka, dobra, no.
I teraz zapisujesz filtr. I teraz tak, jesteś na tej playliście. I teraz tak, klikasz, masz taki filtr na górze, all your podcasts. I wybierasz sobie, które podcasty chcesz, żeby były na tej playliście, czyli te, które słuchasz na przykład, albo jeśli ty masz tylko 5 na przykład i chcesz wszystkie, no to znaczasz wszystkie. I to jest okej. Okay. Masz tam wyznaczone podcasty, zapisujesz. I potem masz coś takiego, że z boku sobie masz ten... Czekaj, to było tutaj? Tak. Masz te trzy kropki na samej górze, nie? I naciskasz te trzy kropki, masz filter options.
Aha.
I masz coś takiego auto jak auto-down. Dobrze. Jak klikniesz to on będzie pobierał zawsze wszystkie odcinki, które są w tej playliście. To jest pierwsza opcja.
Dobrze, podoba mi się.
I to jest pierwsza opcja.
O, i shortcuts nawet.
Tak. No druga opcja jest taka, że kiedy nie chcesz robić sobie takich playlist, albo masz jakiś podcast, który po prostu chcesz pobrać, ale on nie jest twoim favorite, to możesz albo wchodzisz na przykład na podcast, ja sobie wejdę na przykład The Assassination i masz znowu, masz taką ikonkę koła zębatego, no nie? I jak masz tam, naciśniesz auto-download,
to on
będzie pobierał wszystkie rzeczy, które będą się pojawiały w tym feedzie, ale możesz też nacisnąć na, masz poniżej, masz search bar i masz też znowu trzy kropki i masz download all i możesz po prostu pobrać wszystkie odcinki, które są w tym feedzie w tym momencie. To jest trochę, brzmi jakby to było skomplikowane, ale jak sobie pomyślisz, to masz dwie, jakby dwie, możesz albo pobrać cały podcast i ustawić potem, żeby
no
pobierało cały podcast.
No i to ma sens
podcast,
największy, albo bo filtry.
Ja zrobiłem tak, że mam po prostu, właśnie z tego, że nie pobiera wszystkich podcastów, co mi się podoba, więc mogę sobie dodać takie, które mam jakby w kolejce, że chcę je potem przesłuchać, ale mam playlistę, która nazywa się Favorites. Mhm. I do favorites sobie dodałem podcasty, których faktycznie słucham na bieżąco. Mhm. I mam ustawione, jeśli będzie nowy odcinek na playliście favorites, to go pobieraj.
Okay.
I wtedy po prostu mam, wiesz, podcasty, które mi się pojawiają, które słucham zawsze, jakby pierwsze w kolejce, to one są na samej górze i zawsze są pobrane.
Okej. Okay. To mam jeszcze jedno pytanie dotyczące obsługi aplikacji Pocket Cast. Przepraszam, że zrobiliśmy tutaj taki IT help, ale
oczywiście.
Jest to coś, co zauważyłem. Ściągnąłem sobie podcast tam na przykład Heavyweight, mam w nim 3 nieodsłuchane jeszcze odcinki.
Owszem.
Puszczam pierwszy jakby z poziomu podcastu, tak. Nie? Puszczam. Tak. No i kończy się ten jeden odcinek i stop, nic nie leci dalej. I muszę ręcznie uruchomić, że odpal następny. Bez sensu. Dlaczego?
To teraz możesz albo zrobić tak, że bo on działa na zasadzie jakby kolejki. Więc masz, pierwsza opcja jest taka, że musisz sobie jakby dodać podcasty wszystkie do kolejki, czyli jak wejdziesz sobie na Heavyweight i przesuniesz, jakby złapiesz coś i przesuniesz to w prawo, to po lewej stronie się pojawiają jakby przyciski kolejki. Dodaj na samą górę, dodaj na samą dół. Mhm. Więc możesz sobie zbudować tę przedkolejkę, że wszystkie podcasty Heavyweight. I chyba, a to zaraz sprawdzę.
Bo to jest takie, wiesz, trochę nieintuicyjne, nie? Tak wychwalałem Pocket Cast na początku, a tu się okazuje, że takie najprostsze rzeczy są jednak zepsute. Ale no nie wiem, może rzeczywiście po prostu trzeba to nie kliknąć play, tylko faktycznie zrobić tak, że nie wiem, cały podcast zrobić, dodaj do kolejki i wtedy puścić tą kolejkę. No, nie wiem, tak sobie to wyobrażam.
No tak, on niestety działa na zasadzie właśnie takiej kolejki, no nie? Więc ja na przykład, jak widzisz ten screenshot, który też ci wysłałem,
no.
To widzisz, że mam podcast, którego słucham w tym momencie i widzisz, że mam obok dwa i to są dwie kolejne rzeczy, które mam dodane w kolejce.
Mm-hmm.
I on tę kolejkę synchronizuje też pomiędzy urządzeniami. To jest jakby taki plus, więc możesz sobie tę kolejkę zbudować na zasadzie, żeby jak będzie
no tak, no ale to kurczę, jak nie wiem, jakoś wydaje mi się, że bardziej intuicyjne by było to, że jeżeli wchodzę do podcastu...
Po prostu faktycznie jest tak, że leci, jak zaznaczysz, to leci jakby wszystko, co jest tym. Nie wiem, czy teraz nie ma tam takiej opcji, poczekaj, defaults, podcast episode grouping, up next swipe, to nie ma, player, open player automatically, play up next on tap. Bo Wojtek nie ma takiej opcji.
To ja bym napiszę do nich, że to jest bez sensu.
Żeby to było w opcji. No faktycznie, to może tak być, żeby to miało sens.
No bo wiesz, jakby no jednak domyślnie w każdym chyba odtwarzaczu, czy co by to nie było, bo to zarówno
Apple Podcast... Że jak odpalasz, to żeby leciało,
tak, no, jeżeli odpalasz pierwszy odcinek z danego podcastu i jeżeli jeszcze w kolejce, jakby w tym widoku listy jest jeszcze kilka, no to naturalne by było, że przechodzi teraz do następnego, nie? No ale...
No ale to możesz sobie budować kolejkę jak chcesz, no nie?
No mogę, chociaż wolałbym nacisnąć
no,
play,
wiem,
nie?
Wiem. No, ja się akurat przyzwyczaiłem do tego, do budowania kolejki. Mhm. Bo, ale ja też z drugiej strony faktycznie staram się tę kolejkę sobie tam jakby kurować, powiedzmy.
No wiem, bo ty słuchasz różnie, w sensie, że nie ma tak, że masz kupkę wstydu jednego podcastu i słuchasz wszystkich odcinków z tego, tylko
trochę
a
tak
to z
jest.
Tego wrzucę, a to z tego wrzucę odcinek, później z tego odcinek, nie?
Tak, tylko że też jest trochę tak, że ja na przykład mam, jak na przykład Cortex, no nie? To po prostu wciągam jeden za drugim.
No.
Tylko że z drugiej strony jakby jak pojawi się nowy odcinek Dubai Friday albo Reply All, to on ma u mnie mimo wszystko na ten moment na przykład wyższy priorytet.
Jasne.
Więc jak wchodzi, to ja go dodaję na samą górę kolejki.
Okej, okay, rozumiem. No tak, to może to jest kwestia, że muszę nauczyć się nowego myślenia, nie? Że jakby...
To jest taki model mentalny trochę, no nie?
No tak, tak, tak. Że mam
to
kolejkę,
trochę tak jest w Castro. W Castro na przykład działa głównie na kolejce, nie?
Aha. Okej. Okay. No Castro nie próbowałem jeszcze.
Nie,
ale
myślę,
nie,
że
chyba nie.
Myślę, że nie, bo Castro, jak teraz właśnie, jak doceniasz to, że masz aplikację na desktopową, to jak przejdziesz na Castro i jej zabraknie, to będzie to denerwowało. Mnie to denerwowało na przykład, nie? No, to taki był segment Wojtek.
IT, help IT. No ale jak gdyby ktoś faktycznie korzystał z Pocket Casts i miał takie problemy jak ja, co wcale nie jest oczywiste, bo ja często mam dziwne problemy, ale może ktoś natrafi na taki kombinację, to będzie już wiedział, co i jak działa. Ja mam dzisiaj bardzo... Ja myślę, że będziesz dumny z mojego
jestem. Widzę, jak, ja już widzę takie różne właśnie tematy i powiem ci, że gdyby nie to, że dostałem to od ciebie, to pomyślał, że ja sobie taką notatkę jakąś...
Prawda? No, to jest taka bardzo twoja, ale jedna rzecz jest turbo prostą, prostym tipem dla osób, które chcą fingować screenshoty. Nie no, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy nie edytował HTML-a bezpośrednio, wiesz, z poziomu przeglądarki, tak żeby to wyglądało, że ktoś napisał jakiś głupi komentarz, nie? I zescreenował to. A jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, to bardzo proszę, szybki kurs, jak to zrobić. Do tej pory, i pozwólcie, że będę się przykładem Chroma tutaj, bo... Jak to się mówi? Podpierał, tak? Bo w Chromie to się robi dość prosto i inne przeglądarki też to potrafią, ale czasem niektóre rzeczy są w innych miejscach, więc nie chcę tutaj robić zamieszania. Natomiast w Chromie wygląda to tak, że jeżeli chcesz wyedytować jakiś fragment strony, nie? Czyli wchodzisz na dowolną stronę, Onet, kurde, jakiś tam YouTube'a, czy no cokolwiek, co sobie chcesz otworzyć i wyedytować, no to wchodzisz sobie na tą stronę, klikasz prawym guzikiem w jakiś dowolny element, który nie jest najlepiej żadnym linkiem, nie? Bo wtedy masz trochę inne opcje, czyli jakoś na tło. Klikasz i klikasz zbadaj, nie? I wtedy pojawia ci się taki specjalny, to się nazywa DevTools, dobrze pamiętam? Czekaj. To jest, tak, DevTools, czyli takie narzędzia dewelopera i tutaj normalnie masz HTML-a, którego w tej chwili ci wyświetla przeglądarka i ewentualnie, jeżeli chcesz coś zmienić, to możesz sobie znaleźć. Tutaj jest taki guziczek gdzieś, kurczę, taki, kiedyś to się, to było takie fajne, celownik taki, teraz chyba to już zmienili. Czekaj, czy to jest to? Tak, to zamiast celownika w tej chwili jest taka w górnym lewym rogu jest taka myszka, jakby taki wskaźnik myszki i kwadracik. Jak klikniesz, to wtedy suwając tą myszkę na właśnie stronę, którą masz otwartą, to pokazujesz poszczególne elementy i on z kolei podświetla te elementy w ramach HTML-a, więc w ten sposób możesz zobaczyć, jak ten HTML wygląda. I jeżeli coś jest na biało, to jest edytowalne zwykle, nie? Czyli na przykład, nie wiem, masz opis odcinka na YouTubie, nie? Klikam w to i wtedy na, jakby w ramach HTML-a mogę sobie to rozwinąć i widzę dokładnie na biało to, co jest napisane po lewej stronie, nie? Bo po lewej masz stronę, po prawej masz te toolsy. No i możesz to kliknąć dwa razy, napisać cokolwiek, ciach, dać enter i to faktycznie to cokolwiek się pojawia z lewej strony w podglądzie. No i to jest jedna z metod i tak się robiło za starych czasów. I tak to działa też w innych przeglądarkach, pod warunkiem, że masz się włączone w ogóle te zaawansowane funkcje, bo na przykład w Safari domyślnie masz wyłączone narzędzia programisty, więc żeby się do nich dostać, to trzeba w ustawieniach zmienić pokazuj narzędzia programisty i dopiero wtedy masz te funkcje odblokowane i w tym prawym menu po kliknięciu prawym myszką pojawia się w ogóle kilka dodatkowych opcji. Natomiast wracając do Chroma, działa to tak, że właśnie możesz to edytować w ramach HTML-a. Ale, czego się dowiedziałem, uwaga, z TikToka, śmieszne, ale właśnie na TikToku znalazłem taki tip, który chciałem sprawdzić i faktycznie to działa, że jeżeli otworzymy sobie te narzędzia dewelopera i zamiast zakładki Elements przejdziemy na zakładkę Console i w tej konsoli napiszemy dokument.json Design mode równa się cudzysłów on, cudzysłów zamykamy, klikniemy enter, to wtedy dostajemy zwrotkę, że jest to włączone i jak to włączymy, to możemy sobie po prostu zaznaczyć jakiś tekst po lewej stronie już w ramach Czyli jest, mamy taki edytor VCVG, czyli what you see is what you get. Czyli możemy sobie po prostu zaznaczyć określony element strony i normalnie wszystkie pola tekstowe są edytowalne. Czyli zaznaczamy sobie tekst, na przykład tytuł na YouTubie i możemy wpisać tam dowolną rzecz. Tylko akurat na YouTubie jest taki jeden minus, że YouTube sam nadpisuje niektóre skróty klawiszowe. To znaczy, że jeżeli na przykład masz otwarte wideo i naciśniesz F, no to ono się otwiera na full screenie. Więc jeżeli chcesz, piszesz coś i już zmieniasz właśnie na stronie i wpisujesz w tym tytule F, no to niestety, ale to F się wpisze, ale z drugiej strony efekt też jest taki, że to wideo nagle się otworzy na full screenie, bo on i przyjmuje to jako skróty klawiszowe i jednocześnie jakby przyjmuje to jako tekst do edycji. Więc to jest taki myk, na który trzeba zwrócić uwagę, ale można też na przykład, nie wiem, napisać to w jakimś edytorze tekstowym i przekleić po prostu w miejsce tytułu. Więc fajne jest to, że jakby można to sobie zrobić właśnie tak, jakbyśmy to edytowali normalnie, wiesz, stronę u nas na dysku, nie? A to wszystko działa w ramach przeglądarki. Więc taki szybki myk. Nie wiedziałem, że takie coś jest. I proszę bardzo, to kolejny przykład na to, że TikTok to też można się czegoś nauczyć. Nie?
Czy ty, Wojtek, jesteś hakerem w tym momencie?
No to jest totalnie hakowanie. To jest hackerman, I'm in. Ale wyobrażasz sobie taką scenę w serialu jakimś? No jakimś tam, wiesz, CSI, coś tam. I pan przechodzi na konsolę, nie? Wpisuje document design mode on, nie? Włącza się. I teraz przechodzi
dodaję
na to...
Dodaje artykuł o tym teraz, że on coś ukradł.
Dokładnie, stary. I nagle na przykład zmienia obrazek na Onecie na jakiś inny. My God! He's a genius! Nie? I po prostu szok. Wszyscy są w szoku i dają mu pieniądze, bo się boją. Albo na przykład zmienia sobie liczbę subskrypcji z 10 na 10 tysięcy. Wow! YouTube mówi, nie wierzymy, trzeba mu wysłać przecież, a nie, zmienił na 100 tysięcy, trzeba mu wysłać srebrny guzik natychmiast. Boże, jak to było w ogóle nieśmieszne. W każdym razie fajne jest to, że można to zrobić i aż się zdziwiłem, że to tak działa. Hackermani, którzy nas słuchają i wiedzą o tej funkcji od dawna, wybaczcie, że straciliście tyle czasu na to. Ale mam jeszcze drugą rzecz. I ta na pewno zachwyci wszystkich. Wszystkich takich jak Paweł Orzech i jemu podobni. Jest taka strona, która się nazywa Ethical.net. I to oczywiście będzie podlinkowane. Możecie sobie tam wejść. I to jest taka strona, która zbiera sobie etyczne serwisy. Jest takim właśnie katalogiem etycznych serwisów, przeglądarek. Jest bardzo dużo tutaj kategorii, bo to są a to narzędzia, a to przeglądarki, a to wyszukiwarki, a to klienci do maila, ale równocześnie ci, co dają jakby mechanizm maila. Jest web hosting, analityka i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo długa strona, bo tych wszystkich resursów jest mega dużo. I teraz są, wiesz, to jest tak, że one są etyczne z wielu jakby poziomów. To nie tylko chodzi o to, że na przykład nie zbierają danych użytkowników, bo na przykład pamiętasz, że Spark jakby no nie zbiera naszych danych, ale z drugiej strony te nasze maile trafiają na ich serwer, jeżeli zostaną ustawione jako hej, przypomnij mi o tym później, albo wyślij tego maila w późniejszym czasie, no to wtedy ten mail trafia do nich na serwer i dopiero ich serwer go wysyła dalej. No to, że oni nic z nim nie robią i tam go nie czytają, powiedzmy, no to jest inna rzecz. Natomiast jak ktoś bardzo chce, wiesz, dbać o swoje maile, no to już doskonale wie. Słucha naszego podcastu od jakiegoś czasu, doskonale wie, co trzeba z tym zrobić. Ale Spark na tej liście się znalazł. Więc jakby to jest też trochę na poziom zaufania, tak? Znaczy nie wiem, czy Spark sam siebie zgłosił do tej listy, jak wygląda analiza, czy to jest po prostu, wiesz, czytają regulamin i sprawdzają, czy tam nie ma żadnych fish i rzeczy. No ale rzeczywiście jest tam mnóstwo różnych narzędzi, które dobrze znacie wy, bo właśnie to było fajne. Jak przeglądałem tą listę, to okazuje się, że jest tam naprawdę mnóstwo serwisów, przeglądarek i w ogóle różnych rzeczy, o których my w podcaście opowiadamy. I to jest super. przykład. Przeglądarki, które są według, są na liście etycznych. Firefox, Brave, Vivaldi, o którym też rozmawialiśmy jakiś czas temu, bardzo dawno, co prawda, ale...
Ty masz faktycznie... tak, ty wywiad, nie, super.
Ja miałem wywiad, tak, z twórcą Vivaldi, bo to jest gościu, który operę wcześniej zrobił, nie? Wyszukiwarki, DuckDuckGo, Wiadomix, ale są też jakieś takie dziwne rzeczy.
Startpage. To ja korzystałem ze Startpage.
Startpage'a widzisz, no.
Tak, problem jest taki, że ja widzę tutaj faktycznie, że te rzeczy generalnie są okej.
Okay. Proton na Mail, to... Tutanota, no, Fastmail, no, nie?
Tak, natomiast nie wszystkie z nich są... Na przykład z tego, co pamiętam, Startpage albo Quant, jeden z nich kupił duży ad company. I jakby... Zresztą, no dalej mogą być etyczni, no nie?
No tak, znaczy, tak.
Ethical niekoniecznie to znaczy, że to jest privacy conscious czy coś takiego. Ja jakby, bardzo fajny ten serwis, ja w ogóle sobie dodam tego bloga, zaraz poświęcę też trochę czasu i sobie pobiegam, popatrzę, co tam ciekawego
jest. Ale na przykład natomiast... jest jedna rzecz, która mi zwróciła moją uwagę. No? Na przykład jest taki serwis Posteo i to jest po prostu mail, nie? Który kosztuje tam jeden euro za miesiąc. Jest bez reklam, ale co jest jakby... najbardziej etyczną rzeczą, którą robią, to jest to, że jest w 100% prąd, z którego korzysta, jest z źródeł OZE, nie? Więc wow, to jest całkiem spoko, w sensie, że oni w ogóle o tym myślą, nie?
Tak, jedyny minus z Posteo, bo ja w ogóle kiedyś chciałem korzystać z Posteo jako mojego tego. Posteo jest bardzo fajne, bardzo tanie, ostatecznie też wychodzi. Jedyny minus jest taki, że Posteo nie pozwala ci podpiąć własnej domeny.
A, okej. Okay. No to mogliby to zmienić, nie?
Bo jakby on jest bardzo ten, on jest szyfrowany, wszystko jest polecane przez wszystkich tych freaków i tak dalej. Natomiast z racji tego, że nie możesz podjąć własnej domeny, no to trochę to odpada, nie?
No, ale na przykład jest serwis do analityki na stronie do zainstalowania zamiast Google Analytics, no bo wiadomo, odcinamy się od dużych, i który się nazywa Fathom. I on rzeczywiście, ja go widziałem już w kilku innych miejscach, to znaczy, że ewidentnie jest polecany przez wielu, wielu różnych tam ludzi, którzy chcą śledzić swoje strony i tak dalej. No to Fathom jest rzeczywiście jednym z takich ciekawszych i rzeczywiście jest dobrą alternatywą dla Analyticsa, oczywiście według tych ludzi, no bo ja jakby sam nie korzystałem, nigdzie nie instalowałem tego. Natomiast wiesz, no jest dość duży, mają już policzonych tam ponad 250 milionów page viewsów, więc no ewidentnie ileś tam ludzi z tego musi korzystać, nie? A oczywiście to jest tam trochę kosztuje, $14, jeżeli mamy do 100 tysięcy page viewsów, 24, jeżeli mamy do 200 i do 34, jeżeli mamy do 400 tysięcy, no i pewnie jak są jakieś więcej, no to można się z nimi tam jakoś dogadać, nie? Ale no fajne jest to, że wiesz, że mają i GDPR i tak dalej, CCPA to nowe, to kanadyjskie, nie zbierają żadnych personalnych danych, nie używają cookiesów, to też jest ciekawe. Więc jeżeli oni nie korzystają z cookiesów, a bardzo często jest tak, że to właśnie analityka korzysta z cookiesów na stronie, to może być taki efekt, że jeżeli żadne inne mechanizmy na stronie nie są zainstalowane, które potrzebują jakby zostawiać cookiesa u innych, to możesz w ogóle wyłączyć to powiadomienie, hej, mamy cookiesy. To jest akurat spoko. Bardzo rzadkie w tych czasach dzisiejszych, ale...
Na jesos.pl nie, na jesos.pl nie, ale na forum jesos.pl akurat nie ma cookiesów z tego względu. Oprócz cookiesów jakby forumowych logowania, no nie?
No jakby właśnie, tak, trzymać. Tak, no ja, oczywiście, że tak. Więc no...
Ale tam nie ma w tym momencie żadnego trackera, analityki, niczego.
No i super. Także naprawdę polecam przejrzeć sobie tą stronę. Do tego jest naprawdę mnóstwo. Pewnie 90% czy 80% przynajmniej w ogóle nie będzie was interesowało i to wcale nie jest jakoś super potrzebne.
Jest Signal, jest Discord, który
właśnie,
stoi nasze forum.
Signal, Discord. Jest też Telegram. Więc też ciekawy, ja wiem, ja wszystko rozumiem. Natomiast no wiesz, już nieraz się opierali rządom. I to trzeba im oddać, że faktycznie jeszcze danych nie dali nikomu. danych dotyczących użytkowników. Nie? Mhm. Więc spoko. No i tam zamienniki Office'a na przykład są różne. OpenOffice, LibreOffice.
To na przykład jest jako opcja.
Ej, no ale to jest jak najbardziej etyczna aplikacja.
Absolutnie. Ja korzystam z TogoToGo non-stop.
No to w Warszawie jeszcze jest tak, powiedzmy, średnio, w sensie nie ma za dużo miejsc, chociaż już pojawia się coraz więcej. Simple Note jest to, o którym rozmawialiśmy, że może już po tej zmianie.
W ogóle jeśli chodzi o Game Story, to jest ciekawe, że tam jest GOG.
A, widzisz, no. To nasi.
Nasi.
Warto no i Humble Bundle, wiadomo.
Klasyk.
Także jest tu bardzo dużo fajnych rzeczy. Myślę, że warto się im przyjrzeć. I jeżeli rozpoznajecie nazwy to i poznajecie je właśnie z Jesłosa, to tym bardziej jest nam miło, że...
To kliknijcie łapkę w górę i dajcie się subskrybować.
Dokładnie, nie, tak. Nie, no ale to też pokazuje, że właśnie... Fajne jest to, że znalazłem tu naprawdę dużo serwisów, o których albo mówiliśmy, albo z których aktywnie korzystamy. I to jest takie, to miło. Miło jest korzystać z czegoś, co jest jakby na liście etycznych urządzeń. Nie? Jakby
Bo wbrew pozorom, jak się zaczniesz zastanawiać, to w internecie, co jest chyba jakby myślę, że bardzo dobrą rzeczą, jak na przykład ja szukam jakiegoś rozwiązania, które jest bardzo na przykład zorientowane na prywatność, nie? Czy coś takiego, to zwykle to nie jest jedyna cecha tego narzędzia.
Jasne.
Wiesz, no chociażby to Posteo, no nie? Ja oczywiście jesteśmy zorientowani na bezpieczeństwo i prywatność. Natomiast, wiesz, odżywiamy się zdrową energią, nie? Mhm. Proton Mail to samo.
Dwa w jednym trochę, nie?
Tak, więc jest o tyle dobrze, czy o tyle ciekawe, że w momencie, w którym jesteś zainteresowany właśnie produktami, które dbają o twoją prywatność i tak dalej, to one też często właśnie nie tylko to jest dobrym uczynkiem z ich strony, nie?
Mm-hmm, mm-hmm. No i oby takich serwisów więcej i to też pokazuje, że jakby trudno mi tu mówić, że to wiesz, jesteśmy przy jakiejś tam ogromnej zmianie, ale my, czy wiesz, nasi słuchacze, mam wrażenie, że szczególnie ci bardziej jakby woke, nie no żartuję oczywiście, bardziej chodzi mi o takich, dla których kwestia prywatności czy etyczności biznesu staje się coraz ważniejsza, że no gdzieś cały czas jest rynek na tego typu usługi. Nie? Te, które mówią, hej ziomeczki, no super, wasze dane są u nas bezpieczne, no, Google też tak mówi, nie? Ale że jest rynek na mniejszych graczy, którzy mogą się wyróżnić właśnie tym, że nie wiem, no wszystkie ich serwery biorą prąd z wiatraków, nie? Z drugiej strony dane niszczone są, wiesz, po dniu czy tam ileś tam czasu, albo w ogóle nie są zbierane. No jest na to rynek, cieszy mnie to bardzo, bo...
Jedyny minus jest taki, że niektóre z tych serwisów, znaczy generalnie nie, generalnie są wszystko darmowe, ale jest też tak, że są płatne i wynika to właśnie z tego, że nie sprzedają twoich danych, a jakoś chcą zarabiać i być sustainable, więc muszą pobierać ciebie pieniądze.
Wiesz, no to jest dość... powszechne, że skoro płacisz pieniędzmi, to znaczy, że nie płacisz danymi.
Tak. I to jest rzecz, która jest dobra.
To jest dobre. Dlatego ja też, wiesz, jakoś się nie boję. Co prawda na przykład, nie wiem, wracając do tematu Overcast versus Pocket Casts, no to nie płacąc w Overcaście, chociaż ja tam wykupiłem chyba, jak kiedyś jeszcze były te dodatkowe funkcje, to ja je kupiłem ostatecznie, ale nie płacąc w Overcaście tak na przykład subskrypcji miesięcznej, ja i tak wiedziałem, że jakby to w sposób, w jaki ja słucham podcastów, nigdy nie wycieknie nigdzie, nie? Bo jakby Marko też jest tego typu twórcą, który jest, no nie wiem, no zarabia na czymś innym, tak? Znaczy akurat zdarzyło mu się raz jakby wprowadzić nowe funkcje, za które ludzie mogli zapłacić, ale to był one time payment i nie sądzę, żeby mu to jakoś, wiesz, ale zarabia na innych rzeczach, jakby nie jest to dla niego ważne. Ważne jest właśnie to, żeby być etyczną aplikacją do słuchania podcastów, which is cool.
Tak, tak Wojtku, dokładnie tak jest.
No. Dobrze, i aha, no jeszcze taki krótki news ode mnie. Ja nie wiem, czy strasznie zasypałem dzisiejszy odcinek swoimi tematami. Nie,
bardzo dobrze.
Krótki newsik taki, bo znowu się FBI, ja nie pamiętam, czy my żeśmy rozmawiali o tym w poprzednim odcinku, ale
znowu FBI,
znowu FBI chciało otworzyć iPhone'a i znowu się zgłosi, że to no właśnie nie FBI, tylko tym razem prokurator generalny. I o tym mówiłem, nie, że hej, otwórz ta nam iPhone'a, bo nam potrzebne to. Apple powiedział nu, nie zrobimy tego. I w konsekwencji iPhone 11 Pro zostało odblokowane przez to pudełko, co się nazywa Gray Key i już. 11 Pro Max dokładnie. Co prawda z innej sprawy, bo to nie jest z tej sprawy mordercy, tylko jakiś tam Air Store, coś tam, że ktoś komuś pomógł. Ja to przeczytam teksty.
Ale tak. Ale tak, ja znam ten case i oni, ale to jest bardzo dobrze, bo nadal nie ma precedensu na to, żeby odblokowywać, żeby Apple odblokowywało iPhony. I oni mówią też, że się nie da. Nie? Ten Greybox dalej korzysta z jakichś exploitów. Trochę jakby smutne jest to, że faktycznie udało się otworzyć najnowszego iPhona i tak dalej. Natomiast no.
Ale przynajmniej Apple nie mówi oficjalnie, ej, to macie tutaj, otwórzcie sobie, nie?
Tak. Dlatego jakby jailbreaki, mimo tego, że są dobre, brzmią jak dobre, to są złe, no nie? Bo jeśli są jailbreaki, to znaczy, że iPhone nie jest bezpieczny.
No i Apple, trochę tak.
Apple jakby to łata i za każdym tym. No, czy zablokują to, co jest w Greyboxie? Nie wiadomo, no nie? No ale my jako jesteśmy prawdopodobnie jakby w dużej mierze bezpieczni. Na zasadzie nie jesteśmy tak bardzo, pod celownikiem, żeby ktoś musiał używać Greyboxa za 30 tysięcy dolarów, żeby odblokować mój telefon. Mm-hmm. No ale jakby trzymajmy kciuki, żeby już takiej opcji w ogóle nie było. Nie?
Bo mam wrażenie, że oni walczyli w ogóle z tym, bo to jest Gray Key, działa tak, że podłącza się kabelkiem do telefonu i po prostu brute force'em zgaduje kod, nie? Odblokowania. Apple z jednej strony mówiło, że no dobra, ale to już jest teraz niemożliwe, bo jak telefon nie odblokujesz, a podłączysz do niego urządzenie, które chce w ogóle wymieniać się danymi z telefonem, to musisz je odblokować najpierw, żeby w ogóle mu pozwolić na taką interakcję. A tu się okazuje, że jakby, no to co? Miało działać miało nie działać, a jednak działa, no to jak ten Gray Key działa w takim razie, że co, oszukuje, że nie jest w ogóle urządzeniem, które potrzebuje danych, które samo wpisuje ci kod na telefonie? Nie wiem, jak to działa. Naprawdę, ale szkoda, że im się udało, no.
Myślę, Wojtek, że gdybyś wiedział, jak to działa, to mógłbyś skasować za to pieniądze.
Mówisz? No ale tak, no to tak właśnie śmiesznie. Więc FBI z jednej strony odblokowuje sobie jednym urządzeniem, a z drugiej strony mówi Apple'owi, że dajcie nam dostępy. Nie, jakby nie rozumiem tego. To jest trochę takie dziwne. No ale... Co, nie chcą korzystać z pudełka za 30 tysięcy? Nie stać ich? FBI?
Widzę tutaj, że w ogóle co-founder Grayshift, Brandon Thomas, pracował jako security engineer Apple.
Oh, that's interesting.
That's interesting. Huh? Ja mam Wojtek króciutki temacik, ale myślę, że to jest jakby kącik growy dla naszych wszystkich słuchaczy.
No.
Ja mówiłem o Stardew Valley wielokrotnie. Ostatnio i chyba jeszcze jest, zaraz sprawdzę, była promocja na Humble Bundle, gdzie można było kupić gierki związane z... Gdzie to jest? Sweet Farm, tak się nazywa. I to są gierki, gdzie możesz kupić właśnie związane z farmą.
Okay.
Z farmami po prostu, nie? I można kupić tam różne gry. Jedną z tych gier jest właśnie Stardew Valley, gdzie trzeba zapłacić dyszkę, 10 dolków. Dostajesz wtedy jakby grę na Steamie. Ja mam już ją kupioną na Switchu, gdzie gram od wielu miesięcy i mówiłem też, że to jest super gra, która super wycisza i tak dalej. Kupiłem to na PC-cie, w sensie na Steamie stwierdziłem, że kurde, bo to jest bardzo dobra cena, bo sama gra, jakbyś chciał kupić, to kosztuje 12, dostałeś tutaj parę innych gierek do tego w promocji. Między innymi Samorost 3.
O, to jest super gierka.
Tak, dlatego to jest świetny deal. Więc wyśleć, bo tak można będziesz to sobie kupić na Steama. Ja to kupiłem. Nie grałem na PC, bo stwierdziłem, znaczy kupiłem na PC, bo stwierdziłem, a kurczę, będę grał, wiesz, z myszką, a nie na padzie i tak dalej, mówię, będzie super. No nie, z drugiej strony, kurde, doszedłem do wniosku, że ja na komputerze siedzę najmniej ze wszystkich moich urządzeń, jakie mam. I stwierdziłem, kurde, a może kupię sobie na iOS-a. I kupiłem sobie na iOS-a, odpaliłem na iOS-a i pograłem tak 2 godziny, mówię, kurde, nie, no w sensie mam na PC-cie, mam na Nintendo i oddałem, no nie? I wtedy będzie sobie tak siedzę poza domem i mówię, kurde, ale bym sobie farmę porobił w tym momencie, no nie? I kupiłem jeszcze raz i ostatecznie stwierdziłem, dobra, po prostu kupiłem i mam na telefonie i powiem ci, że to jest chyba jeden z lepiej zrobionych portów na telefon, na jaki grałem. Naprawdę jest świetnie rozwiązany. Zrobili parę rzeczy, których nie da się zrobić na przykład na urządzeniach. W sensie są feature'y, których nie ma na Switchu czy na PC-cie. Na przykład takie, że jak chcesz na Switchu albo na PC-cie na przykład rozwalić kamień albo drzewo, to musisz wybrać odpowiednie narzędzie, no nie? A na iOS-ie jak grasz, czy w sensie jak grasz na telefonie, to on po prostu sam switchuje te narzędzia, żebyś nie musiał za każdym razem.
Ma to sens.
No takie pierdoły, no nie? Albo na przykład z racji tego, że widzisz mniej ekranu, no bo widzisz mniej jakby mapy, to masz też pinch to zoom, więc możesz jakby zobaczyć więcej mapy, możesz pinchnąć, żeby się mapa oddaliła. I to jest bardzo dobry port. Ta gierka już tutaj chyba z 35 zł na iOS-a, ale to jest świetny port. Jeśli chcecie mieć po prostu dostęp do farmy i móc sobie robić farmę w każdym miejscu, gdzie będziecie, bez potrzeby podłączenia się do internetu, to jest absolutnie super opcja. Jedyny minus jest taki. Aplikacja na iOS-ie jest na razie w wersji 1.3. Na komputerze jest 1.4, na Switchu jest 1.4. W ogóle jakby wersja iOS-owa i wersja komputerowa są ze sobą kompatybilne. Możesz przerzucać sobie save'a.
O, no
ale
to fajne.
Nie teraz, kiedy wersje się tak bardzo różnią. Bo wersja 1.4 w ogóle wprowadza ogromnie dużo rzeczy. Więc trochę smutek. Podobno ma być właśnie na początku tego roku update do 1.4 na iOS-a. Mam nadzieję, że to będzie niedługo. I wtedy prawdopodobnie znowu save'y będą cross-compatibilne, tak? Więc jakby farma, którą będziesz miał na komputerze, to będziesz mógł mieć ją też na telefonie. To nie działa niestety przez iCloud, tylko faktycznie jakby możesz otworzyć, wiesz, przez iTunes, czy tam Findera w tym momencie, save'a wyciągnąć, skopać sobie do komputera, grać, jeśli potem... Okay. Nie działa to niestety tak magicznie, ale lepsze to niż nic. I ja bardzo mocno polecam, wrzuciłem linka do tego... do Humble Bundle, więc jak ktoś chce sobie jeszcze kupić, bo jeszcze jest przez 16 dni, więc jeszcze dużo czasu, można sobie kupić za dyszkę, za 10 dolków tak naprawdę dobrą gierkę, ale wrzucam też stronę internetową, że jeśli ktoś chce, to może sobie po prostu kupić na co tylko mu się podoba. Nie?
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ja jeszcze nigdy się nie wkręciłem, ale chyba najbliżej by mi było do ewentualnie Switcha, żeby sobie kupić.
Na iPadzie tak działa też bardzo dobrze. I ja powiem ci, że jestem w szoku, jak dobrze się w tą gierkę po prostu ciupię.
No same dobre rzeczy słyszę o niej, nie tylko od ciebie, więc rozumiem.
Tak. I jeszcze jedną tylko ciekawostkę chciałem powiedzieć, historia prawdziwa. Jeśli nie jesteście naszymi patronami, to żałujcie i oczywiście zachęcamy do tego. Natomiast ja ostatnio mówiłem też w podcaście, że hostuję sobie własne RSS-y. Mówiłem o tym.
Tak.
I teraz stwierdziłem jakoś parę dni temu, że ja je hostuję i robię to dobrze, to nie? I moje RSS-y, w sensie ten silnik RSS-owy, który ja go postawiłem, jest lepszy niż jakikolwiek inny, który masz w internecie. I wynika to z paru rzeczy. Chociażby nie masz... w sensie, na przykład na Feedly możesz mieć to samo, co ja daję, ale musisz płacić. Bo ja daję oprócz tego, że odpytuję o co 5 minut, a nie co pół godziny, czy pojawiły się nowe treści, to jest pierwsza rzecz. Nie mam limitu dodanych feedów, to znaczy na Feedly jest tak, że możesz tylko 100 jakby stron subskrybować, chyba że zapłacisz. U mnie tego limitu w ogóle nie ma. I do tego ja trzymam w archiwum ostatnich 5000 tekstów. Co sprawia, że zjadam trochę jakby dysku, no nie? Bo w tym momencie na przykład mój użytkownik waży 80 megabajtów. To nie jest dużo, ale z drugiej strony to trochę jest, no nie?
No.
Właśnie sprawdzę teraz tutaj, że ile mój użytkownik waży. Tak. I teraz, więc możesz po prostu u mnie robić rzeczy, których nie możesz zrobić na żadnym innym RSS-em. Do tego zrobiłem sobie to narzędzie, które pozwala ci obserwować YouTube'a, które pozwala obserwować Instagrama i tak dalej. Więc mam taki bardzo ładny pakiet RSS-owy. Ja mówiłem o tym wielokrotnie i stwierdziłem, kurde, chciałbym kogoś tu wpuścić. żeby ktoś mógł sobie też z tego korzystać, jeśli ma ochotę. I jeśli jesteś naszym patronem, to prawdopodobnie o tym wiesz, że wysłałem link do patronów, do rejestracji i możecie sobie za darmo korzystać z tych RSS-ów, z tego serwisu RSS-owego, który normalnie byłby płatny, ale po prostu jest to jakiś prezent. Nawet jeśli przestaniecie być patronami, to możecie sobie spokojnie korzystać z tych RSS-ów, bo ja je będę prawdopodobnie hostował do usranej śmierci. Teraz...
Doskonale.
W ciągu ostatnich 3 dni wydarzyło się tak dużo rzeczy z tym, że w ogóle jestem, w sensie już przestałem spać prawie. Bo do momentu, w którym przez ostatnich parę miesięcy hostowałem sobie to sam, nie było żadnych problemów. Natomiast z racji tego, że teraz jakby wpuściłem ludzi, to pojawiły się nie tyle problemy, co rzeczy może nie do końca działały dokładnie tak, jak chciałem. Na przykład jest ten problem, w który Wojtek trafił.
Tak, to znaczy, dobrym czasami, beta-testerem.
Jak się rejestrujesz na Safari, w sensie Safari nie za bardzo dobrze sobie z tą stroną radzi i wyrzuca 403, kiedy chcesz się zalogować.
I mówi, że złe hasło wpisałeś.
Tak, natomiast hasło jest dobre, po prostu Safari sobie z tym nie radzi i jest to jakiś problem. I teraz ja ten problem jakby zlokalizowałem i wysłałem do Zenboxa, żeby ustawili, bo to jest coś, czego ja nie mogę ustawić. Mhm. Oni to ustawili i ostatecznie wszystko eksplodowało, Wojtek.
Naprawdę?
Tak, RSS-y były niedostępne przez, w sensie strona była niedostępna przez 4 godziny. Co prawda wydarzyło się to w nocy, więc nikt tego nie zauważył i do tego jakby nikt, jeśli ktoś nawet wszedł rano, gdzie problem już był nastawiony, to też tego nie zauważył, bo strona była niedostępna, ale sam skrypt i baza użytkowników dalej działały. Więc one dalej pobierały RSS-y w tle. Po prostu nie można było się po prostu podłączyć, bo adres się okazał inny, zły. Aha. Natomiast jak już wszystko zostało naprawione i jakby klient się odświeżył, to wszystkie RSS-y z tego czasu, nawet który jakby strona padła, powiedzmy, to wszystkie RSS-y tam były. Mhm. Nie? Więc jakby nie było żadnego efektu dla osób, które, no chyba, że ktoś chciał o tej godzinie drugiej w nocy akurat wejść i sprawdzić RSS-y. No ale to był pierwszy problem, no nie? Okazało się, że jak naprawili ten błąd 404, to właśnie wyrzucili w kosmos wszystko, co było do tej pory zrobione. Więc napisałem i w nocy to robiliśmy z nimi. Magda siedziała i oglądała serial, a ja siedziałem przy komputerze zestresowanym, bo wchodzę na RSS-y, patrzę 404, a ja wysłałem linka do wszystkich, żeby sobie zrobić konto. I teraz ostatecznie było tak, że zrobiliśmy revert tej zmiany.
Aha.
I żeby wszystko działało i się okazało, że zrobili taki revert, że zrobili tylko revert jednej części i druga dalej, w sensie druga się psuła w momencie logowania. Znaczy wszystko działało do momentu, dopóki się nie... Jeśli byłeś zalogowany, to super, jeśli się zarejestrowałeś, to super, a jak chciałeś się zalogować, to się wywalało, no nie? Nie wiem, kuźwa, co za dramat, po prostu co za dramat, bo się okazało, że poprosiłem o zrobienie jednej rzeczy, a oni zrobili dwie. Po to, żeby jakby założenie było takie, że jak zrobię te dwie, to będzie działało lepiej, w sensie jakby, ale ja prosiłem specjalnie, żeby zrobić jedną, nie? Czyli jakby żeby nie dodawali tej domeny, bo to jest na subdomenie, żeby nie dodawali jej po prostu jako osobnej subdomeny, tylko traktowali jako subdomenę. I oni dodali jako osobną subdomenę, przez co stworzył się osobny katalog na FTP-ie, przez co wszystko przeskoczyło w inne miejsce, a ja miałem zrobione linki do innego adresu. I wszystko padło i mówi, Boże święty, no nie? I po czym naprawili wszystko i mówią, że no już teraz powinno działać, nie? I ja wchodzę i się okazuje, że jak tworzysz konto, to zamiast przekierowywać cię na stronę jakby tego RSS-a, dostajesz 404. Kuźwa, co za dramat. Okazało się, że i teraz mówię do nich, słuchajcie, no nadal kuźwa nie działa, sprawdźcie to sami, nadal po prostu nie działa. Oni mówią, no już nie wiemy, co możemy zrobić. Ja wiem, co możecie zrobić, po prostu revertnąć wszystkie zmiany, które wprowadziliście, ale prawdopodobnie nikt ich nie zapisał, to co jest absolutnie zrozumiałe też z drugiej strony, nie? Że możemy przywrócić backup, a ja mówię, z kiedy? Wtedy, zanim się wszyscy porejestrowali, ja mówię, kuźwa! Ostatecznie ja się tym zająłem, zamiast zrzucać to na dobrych ludzi z Zenboxa, ja się tym zająłem. I teraz wszystko działa. W sensie 403 wyskakuje dalej czasami, ale to jest rzecz, której po prostu jest nieprzeskakiwalna. Jak chcesz się zarejestrować, to teraz powinno już działać to dobrze. Teraz sprawdzimy, na szczęście. Tak, działa to dobrze. Nie przekierowuję na 404, tylko od razu cię loguję, wszystko jest tak, jak powinno być. Okay. Usunę tego użytkownika, bo jest niepotrzebny w takiej opcji. Więc wszystko jest tak, jak być powinno, ale nie było lekko.
Ale przygoda była.
Wiesz co, to też z jednej strony miałem tak, że kurde, no ja nie kasuję nikogo za to, no nie? W sensie nikt mi nie płaci za to, więc jakby nie czuję się w obowiązku, żeby to 100% czasu działało, no nie? Z drugiej strony poczułem, że wiesz, no dałem coś i teraz jakby, żeby to nie działało, to byłaby bardzo lipa, więc poświęciłem na to trochę więcej czasu. Ale teraz już wszystko działa dobrze,
to najważniejsze.
Więc nie ma z tym żadnego problemu, wszystko już działa dobrze i niczego się nie musicie bać, wszystko będzie banglało jak należy. I jeśli jesteście patronami, to oczywiście zapraszamy. Jak nie jesteście patronami, zapraszamy do tego, żebyście zostali i możecie sobie też spokojnie z tego korzystać. Ja na razie postawiłem limit, to znaczy jest w tym momencie 21 osób zarejestrowanych, co jest swoją drogą większym wynikiem niż myślałem, że będzie. Bo RSS-y mimo wszystko mówi się, że są martwe i tak dalej, i tak dalej, a tutaj się okazuje, że nie. Zrobiłem limit na 50 osób. Jeśli będzie więcej osób niż 50, to ja ten limit potem podniosę. Albo będę wtedy prosił, żeby na zasadzie chcesz konto, napisz do mnie, ja ci stworzę konto. Nie? Żeby utrzymać tak, żeby to się nie rozeszło, bo z drugiej strony to jest, wiesz, no mówię, to jest usługa, która normalnie mogłaby być płatna, nie? A tu jest taki prezencik dla patronów. Ale to nie było lekko. Nie było lekko.
Ale gratuluję, że ci się udało i ja nawet nie miałem świadomości, że... Bo jak sam znalazłem ten błąd z logowaniem i tym 403, no to mówię, no dobra, no to dobrze by było to poprawić, nie? Ale nie wiedziałem, jak dużo jeszcze nad tym siedziałeś później.
No to mi zajęło w sumie 3 dni i w tym jedną noc, nie?
No ale brawo, brawo. Dobrze, że się udało i fajne jest to, że dzięki temu możemy zaoferować naszym patronom jakby coś ekstra, nie? Jakby to jest właśnie to, co chcemy, co ja uważam, że powinniśmy robić, na ile to jest oczywiście możliwe i na ile mamy czas i na ile dobry mamy na to pomysł, bo to też jest właśnie ważne, ale uważam, że tego typu usługa jest właśnie bardzo dobrym pomysłem na to, żeby dać patronom jakby w ramach tego pakietu, który oni kupują, wiesz, raz w miesiącu.
Tak, to jest taki bonus. Ja nie wykluczam tego w ogóle, tak sobie pomyślałem też, że z drugiej strony, skoro to jest usługa, która mogła być płatna, że w sensie nie, że będę kasował patronów, nie? Ale że po prostu może jest to coś, co powinniśmy zrobić na zasadzie RSS płatny właśnie, że hej, słuchajcie. Tylko, że to nie jest też takie proste, bo ten serwis nie jest przystosowany na podpłatności, więc to by trochę rzeczy mi jakby...
Trzeba nabudować do tego najpierw.
Tak. No ale to jest to jakiś kiedyś pomysł, może jest WOS RSS i takie usługi kosztują zwykle $5, a myśmy tu za 5 zł.
5 zł. Masz piętaka?
No właśnie.
Ale na szczęście patroni już mają zapłacone.
Patroni mają zapłacone, patroni mogą sobie spokojnie korzystać i mieć RSS. Widzę w ogóle, że sporo osób korzysta. Ja tutaj widzę, że jakie są stare użytkowniki. A, nie ma weryfikacji mailem. Jakby co? Po prostu zakładacie konto.
Okej. Okay. No dobrze. Czy to jest wszystko, czy jeszcze masz coś do powiedzenia?
Więcej grzechów nie pamiętam.
Dobrze. To teraz spokojnie możemy przejść do After Darka, w którym dzisiaj będzie Q&A, który zapowiedzieliśmy w zeszłym tygodniu. Oj, coś mi wpadło w gardło.
Mamy trochę pytań, więc udzielimy na nie odpowiedzi. Zapraszamy serdecznie wszystkich oczywiście do After Darka. Jeśli nie jesteście naszymi patronami, to zapraszamy do tego, żebyście nim byli. Koniec. Zapraszamy na za tydzień albo do After Darka. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i cześć.
Pa.
Jest WOS Podcast o technologii z wąsem.